Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Krzysztof Jabłonka, Gawędy Historyczne. Dzisiaj otwieramy po raz drugi, ale przynajmniej porządnie, rocznicę setną niepodległości kolejnych narodów Europy. Celowo mówię narodów, a nie państw, ponieważ bardziej nam zależy na stronie narodowej. Myśmy byli jednocześnie i narodem, który stworzył państwo, i państwo, które scaliło naród. Nie wszystkim to się udało. Otóż przed chwilą wysłuchaliśmy hymnu narodowego Tatarów Krymskich. Tatarzy, znani nam z historii od XVI, od XV wieku, sąsiedzi naszej korony, Królestwa Polski i Rusi, potem Rzeczypospolitej, korony i Wielkiego Księstwa, Litwy i Rusi, a zatem nasze przyrodzone sąsiedztwo. Jak ktoś ładnie powiedział, czy w boju, czy w polu, czy w upoju, czyli mówiąc krótko, i do szabli, i do szklanki, Tatarzyn też był narodem Rzeczpospolitej. Na tyle się zespolił z tym krajem, który najeżdżał, że ostatecznie giniemy wszyscy w jednym czasie. Sicz Zaporoska, Hanat Tatarski i Rzeczpospolita dwakroć obojga narodów. I właśnie przez to, że jest to nasz naród, nasz dziedziców Rzeczpospolitej, świętujemy, obchodzimy i proklamujemy setną rocznicę ich niepodległości. Zbiega się ona z dzisiejszą datą, właśnie za pół godziny, za godzinę, jak będę kończył, to będzie równo mijała rocznica podpalenia browaru na Solcu, czyli noc listopadowa. No, kto jest biegły w matematyce, proszę obliczyć. Mnie wychodzi 183 lata, ale może być mniej, ponieważ jest to rok 1830. I przechodzimy do krótkiego streszczenia. Każda audycja jest przewidziana dla tych, którzy już wrośli w nasze słuchowisko, a wiem, że jest to pewne grono. Niektórzy są mi znani, niektórzy tylko podejrzani o to, czy też anonsują mi swoją obecność i w naszym słuchowisku. A niektórzy są po raz pierwszy, trafiają przez przypadek, trafiają przez znajomych. Dlatego dla nich powtórzymy króciutko. Otóż zakończyliśmy trzyczęściowy cykl Jak bolszewicy własny przewrót, który bardziej przypominał pucz wojskowo-polityczny, przerobili na wielką socjalistyczną rewolucję październikową, która nie była ani w październiku, ani rewolucją, ani socjalistyczną, a już na pewno nie była wielką. Była natomiast wielkim przekrętem, rzeczywiście, gdyż bolszewickimi rękami, ale z dużym ich zaangażowaniem, mieli w tym swój też cel, udało się Niemcom wykluczyć Rosję ze strony państw walczących po stronie Antanty w pierwszej wojnie światowej. To właśnie za niemieckie pieniądze bolszewicy mogli pierwsze 3 tygodnie w ogóle przetrwać, nie mając żadnych innych dochodów. I kiedy wielu kibicujących wydarzeniom przewidywało, ach, to się nie może utrzymać, to upadnie. No, zawiedli się. Nagle okazało się, że może się utrzymać, bo nie są ważni ludzie, nie są nawet ważne ich poglądy. Nic nie jest ważne. Ważne jest przemoc i pieniądze. Pieniądze dają władzę, władza daje pieniądze, to się musi tak kręcić. I czy to się kręci ku górze, czyli ku lepszemu bytowi obywateli, jak to się w większości normalnych krajów świata dzieje, czy ku dołowi, czyli ku większemu nieszczęściu obywateli, jedno jest stałe. Władza. Władza, która nie ulega już żadnemu zakwestionowaniu. To ona kształtuje obywateli, to ona wybiera narody, które mają przeżyć i skazuje na zagładę te, których ma nie być. No, doświadczyli tego Ukraińcy. Niedawno też mieliśmy, szkoda, żeśmy nie poświęcili czasu, ale jakoś nie wpadło to nam w rocznicę wielkiego głodu, kiedy właśnie chłop ukraiński, cechujący się dużą dozą samodzielności, odwagi, czegoś, co odziedziczył po Rzeczpospolitej, no nagle no, nie został wybrany przez Stalina i w 1932-1933 roku miliony dosłownie miliony, to przekracza naszą wyobraźnię, od razu to mówię, giną z głodu. Jeden z mieszkańców jednego z miast wschodniej Ukrainy, gdzieś pod Połtawą, gdzieś na szlaku naszych kresowych walk, pokazywał mi gigantyczną kępę drzew i mówi, tu leży 30 tysięcy ludzi Gołodomora, czyli sztucznego głodu wywołanego przez władze sowieckie. Takie było pokłosie rewolucji. Ale w pewnym momencie przerwaliśmy i odnieśliśmy się natychmiast do rocznicy, która minęła w sobotę. 25 listopada bowiem 1917 roku, przepraszam to za pomyłkę, taki typowo czeski błąd, ale nie jest tak źle, bo w 1793 właśnie trzecim tego dnia dokładnie upadł hanat, skończył swoją egzystencję i Han Şirin Girey został wygnany do państwa tureckiego. Tam powierzono mu specjalny pałac na wyspie Rodos i tam został uduszony przez agentów, ponieważ Turcja nie znosiła takich, którym się nie udało. Tu miłosierdzia dla siebie nie miano. No i w tym momencie wielu Tatarów zobaczyło, że jak inaczej się żyło w kontakcie kulturowym z Rzeczpospolitą, gdzie jedni drugich wykupywali z niewoli, gdzie okazywano sobie dużo gościnności. I wzrosła się dzisiejsza populacja Tatarów właśnie z tą wspólną tradycją, z Ukrainą, z Polską. A oprowadzając mnie po tym padole niewoli, jaki był na Krymie, jeden z działaczy, właśnie z Medżlisu, z Sejmu, pokazywał mi groby Girejów i mówi dwa razy, państwo tatarskie dzięki Rzeczpospolitej wybiło się na niepodległość. No tu miał na myśli wsparcie, jakiego Witold i Jagiełło udzielili Tochtamyszowi, twórcy, który oddzielił w zasadzie Krym od Złotej Ordy i jego synowi Dżalladynowi, który z wdzięczności brał udział w bitwie pod Grunwaldem, a drugi raz to był właśnie ów rok 1917 i 18, w którym Polska jak mogła aż do 20 roku ten Krym i tych Tatarów wspierała. A gdy już nie było możliwe to na Krymie, przybyło wielu do Polski, między innymi Ahmed Sejdamet, Dżafar Sejdamet, który był ogromnym miłośnikiem Polski i podziwiał Piłsudskiego, stanowił jeden z trzonu tak zwanego ruchu prometejskiego, czyli tych narodów, 12 narodów, które chciały pójść drogą Polski i odzyskać niepodległość. No, najważniejszym narodem w tej dwunastce była oczywiście Ukraina, ale obok niej od razu już Gruzja, był Azerbejdżan, była Karelia, był Idel Ural, czyli Konfederacja Narodów Wołżańsko-Uralskich, to jest Tatarstan, to jest Czuwaszja i Baszkortostan. To jest Republika Komi, prawie nieznana, wtedy szczególnie. Dzisiaj nikt nie, mało kto wie, gdzie leży i jak się nazywają jej mieszkańcy, czy aby nie są zbyt komiczni, no ale na nich się mówi Komiacy. Wreszcie były to Powołże i Kozacy, Donu, Kubania, Tatarzy Kaukascy, Azerbejdżan już wspomniałem i wreszcie Konfederacja Kaukazu, czyli tak zwana Kaukazja, mająca swoją stolicę, jak przystało na nazwę, we Władykaukazie, stolicy dzisiejszej Alanii Osetii. No i wreszcie ostatnie miejsce było dla tak zwanego Wielkiego Turkestanu, czyli tych wszystkich, tego obszaru środkowej Azji, który został przez Stalina później podzielony na 5 do dziś istniejących narodów turańskich, czy prost tureckich. Oni są mniej tureccy, bardziej może kipczaccy, czyli coś pośredniego, związanego bardziej z Tatarami. Tadżykowie w ogóle nie są turańscy, oni są irańscy. W związku z tym ta wspólnota środkowoazjatycka jest różna. Ale bardzo ważną rzeczą jest, że to właśnie Tatarzy krymscy ze swojego odrodzenia narodowego, które przeżyli w końcu XIX wieku, wykreowali pierwszą niepodległą myśl na gruzach ginącego Imperium Rosyjskiego. Przypomnę, cara nie obalili bolszewicy, jak to zakłamane filmy. Zresztą wszystko, co bolszewickie, od razu trzeba poddać próbie, jak fałszerstwo pieniędzy, ponieważ tam nie posługiwano się prawdą historyczną, tylko prawdą ideologiczną, którą było kłamstwo. I w tej dziedzinie też, w związku z tym, przypomnę, cara obaliła demokratyczna, w pełni ludowa rewolucja lutowa. w której właśnie znalazło się miejsce nawet dla bolszewików. Też mogli działać. Nikt nie przypuszczał, że będą to przestępcy, którzy w pewnym momencie wyjmą karabin i powiedzą ręce do góry wszystkim pozostałym rozmówcom. No tak jak było w parlamencie, który się trzeba było rozwiązać, bo warta pilnująca go się zmęczyła. To tak jakby wszedł Straż Marszałkowska na salę dzisiejszego Sejmu i powiedziała, proszę się rozejść, bo chcę iść do domu, bo już za długo tutaj stoimy, i rozpędziła Sejm, przejmując władzę. Oczywiście Karaul ustał, czyli warta się zmęczyła, słowa Lenina zakończyły parlamentaryzm rosyjski, który z trudem się teraz, jak potrafi, gdzie potrafi, odradza. Czy on jest prawdziwy i autentyczny? No jakiś jest, to jest nawiązanie, ale to bardziej przypomina dumę z czasów carskich, gdzie odręcznie i odgórnie sterowano, co ma ta duma uchwalać i dlaczego. Co do samych Tatarów. Rzeczą przedziwną było, że akurat im się udało być pierwszymi z pierwszych. Bierze się to z tego, że republikańskie zasady, jakie zostały niemal natychmiast wprowadzone po abdykacji cara i jego brata, bo brat był w zasadzie ostatnim carem, nazywanym często jednodniowym. Było to 15 marca 1917 roku. Mnóstwo obszarów peryferyjnych, im dalej od Petersburga i Moskwy, tym bardziej odważnie, przygotowywały się do pewnej autonomii. Nikomu jeszcze się nie śniło, żeby to być oddzielnym państwem, bo to w ogóle było jakiś rarytas na owe czasy. Imperia sobie mogły być oddzielne, jak Iran, Japonia, Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie, ale tak na świecie to za dużo państw nie było w Europie. Raptem z taką maleńką Albanią, ćwierć niepodległą tuż przed pierwszą wojną, potem okupowaną, było raptem 21 państw. Więc bez przesady, to nie był luksus. Polska się wybija również z świadomością, że to każdy naród ma prawo do wolności. Tak jak każdy człowiek. To jest ta emanacja myśli humanistycznej i myśli niepodległościowej. I w niej mamy gigantyczny udział, bo w zasadzie jesteśmy jednym z nielicznych obok Irlandii narodów, które permanentnie powstaniami kruszy swoją niewolę i jest autorem tego, co osiągnęła. Inni po prostu dostali w myśl traktatów, które im to zapewniły, lub po prostu metodą, jakby to powiedzieć, silniejszego na ulicy, jak Czesi, którzy w kilka godzin rozbroili Austriaków w swojej stolicy. No a jak wiemy, stolica reprezentuje naród, wkrótce reszta prowincji się też wyzwoliła, a Austriacy spokojnie spakowali się, w ciągu tygodnia wyjechali do siebie i Czechy stały się wolne. Trochę dłużej było ze Słowakami, potem powstaje Czechosłowacja, no ale jak wiemy, nie ma Czechosłowaków. Jest się albo Czechem, albo Słowakiem. Z 18 narodów, które ogłosiły w 18 roku, czyli od grudnia 17 roku do stycznia 1919, to jest taki szerszy nieco rok o 2 miesiące, połowie udało się przetrwać. Połowie to znaczy 9, a właściwie 8 narodom. 10 pozostałych podzieliło się na dwie grupy. 5 weszło w federację z silniejszymi narodami, żeby w ogóle przetrwać. Chorwacja ze Słowenią i Bośnią, Serbią, Czechy, Słowacy z Czechami, a Mołdawia z Rumunią. A 5 podbiły wojska sowieckie, robiąc z nich pseudorepubliki socjalistyczne. I to były przede wszystkim 3 republiki Zakaukazia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan. I to w odwrotnej kolejności padały, niż się wyzwalały. I wreszcie jest to Ukraina i Białoruś. Tak mniej więcej w skrócie się to przedstawia, a dziś omawiamy ten zwiastun niepodległości, który dzisiaj jej nie ma, który jest okupowany. Historia jakby zatoczyła krąg i powróciła do swojego początku, czyli Tatarów Krymskich. Dodać należy 2 bardzo piękne rzeczy. Po pierwsze, bohaterami są 2 postacie. Prezydent tejże republiki. Od razu ogłoszono Republikę Ludową Krymu, która miała objąć wszystkie narody. W tym Tatarzy byli dominującym narodem, byli najbardziej zwarci, ale jak mi powiedziano kiedyś w tajemnicy, na Krymie żyje 107 różnych narodów. A nieco wcześniej żyło ich mniej więcej tyle samo, tylko no nie wszystkie były jeszcze tak dobrze ukształtowane. Na przykład istnieje odrębny naród Krymczaków. Są to mieszkańcy Krymu, ale żydowskiego wyznania, żydowskiej religii. Są Karaimowie, którzy są mojżeszowego wyznania, ich nie wolno mylić, czy też nie należy mylić z Żydami. Oni byli oddzielną, swoją własną, mieli kinesę, a nie synagogę. Były wszystkie niemal narody Morza Czarnego, połowa narodów Kaukazu i oczywiście duża grupa Polaków, którzy zaangażowali się w kilku istotnych dziedzinach. Mianowicie bardzo szybko wodzem naczelnym Republiki Krymskiej został Maciej Mustafa Sulkiewicz, polski i krymski i azerski bohater narodowy. To był człowiek, który zrobił karierę w wojsku carskim, tak jak zresztą wielu pochodzących z ziem Polski, który uważał się za i Polaka, i Litwina, to znaczy Polaka z Litwy. Mówił po polsku świetnie, był patriotą, ale był muzułmaninem, co go oddzielało trochę od społeczeństwa, czyniło z niego takiego, no, zielonego kanarka, jak niektórzy żartowali, czyli takiego szczególnego dziedzica Rzeczpospolitej. Do nich, pamiętajmy, należą Ormianie polscy, wierni zawsze Rzeczpospolitej, należą Żydzi polscy, szczególnie ci, którzy przyjęli kulturę polską, no i są po prostu nami. Do nich należeli również wspomniani Karaimowie, no i Romowie, czyli Cyganie, jak wtedy mówiono. To też jest nasze dziedzictwo naszej Rzeczpospolitej, ponieważ oni się w czterech tych narodach Rzeczpospolitej poruszali, tworząc jedność. Byli tymi zwornikami, bardzo zresztą potrzebnymi w każdej dziedzinie. I Mustafa Maciej Sulkiewicz został dowódcą korpusu muzułmańskiego, celowo sformowanego na froncie rumuńskim do walki z Niemcami. Ponieważ sojusznikiem Niemiec i Austro-Węgier była Turcja, był to bardzo ważny czynnik przeciwwagi. Między innymi miał odciągać z frontu i spowodował rzeczywiście swoim istnieniem, że Bośniaków, najwierniejszych cesarzowi Austrii, Francowi Józefowi, nie skierowano na ten odcinek, żeby, broń Boże, nie zmienili frontu i nie przeszli do tak zwanego ruchu panslawistycznego. Pamiętajmy, muzułmanie Bośni są Słowianami. Nie są Turkami, nie są Albańczykami. To są po prostu Słowianie, którzy w XIII wieku na skutek zerwania zarówno z Cerkwią Prawosławną Serbii, jak i Kościoła Katolickiego Węgier i Chorwacji, przyjęli za czasów tureckich muzułmaństwo. I tenże korpus istniał tak długo, dopóki istniała niepodległa Rosja. Kiedy ją bolszewicy podbili, korpus się rozsypał. I wtedy właśnie na Krym, już w początku 18 roku, trafił Maciej Mustafa Sulkiewicz. Dwa imiona, ponieważ jednym się przedstawiał społeczeństwu polskiemu, Aleksander, ale Guzman to było imię jego kuzyna, też Sulkiewicza, to tutaj również miał imię dla Polaków Maciej, a dla Tatarów, szczególnie swoich, był Mustafa, żeby nawiązać do tradycji, jak jego dziadek, jak jego pradziadowie. I tam bardzo szybko został wodzem naczelnym sformowanej z Tatarów i wszystkich popierających ich, a było ich sporo. Nawet Ormianie, którzy przecież z islamem raczej nie chcą mieć wiele wspólnego, też w tej armii uczestniczyli. Były takie oddzielne drużyny językowe, gdzie wydawano komendy. Byli tam Bułgarzy i oczywiście był batalion polski. Ponieważ się świetnie sprawował, został gwardią przyboczną naszego bohatera Macieja Mustafy Sulkiewicza. I w uznaniu jego zasług za to, że umiał tak szybko i tak dość dobrze sformować armię krymską, własne sztandary, własne komendy i wreszcie własną pieśń, którą właśnie państwo słyszeli, którą otworzyliśmy stulecie 18 narodów 18 roku. Został czterokrotnym premierem rządu krymskiego i tam razem z Dżafarem Sejdametem, razem z Dżelabinim, prezydentem, stawił opór wkraczającym bolszewikom. Niestety za pierwszym razem Krym został na krótko zajęty, ale na tyle boleśnie, że zginął prezydent i stanowi, jak u nas Narutowicz, najważniejszego bohatera narodowego tejże niepodległości. Później wskutek przewrotu bolszewickiego, ponownie wskutek zerwania rozejmu z Niemcami, na Krym wkraczają wojska niemiecko-austriackie. Węgrów tam raczej nie ma i wprowadzają nowy porządek. Powraca Maciej Mustafa Sulkiewicz, znów jest premierem, ale już szykuje się oddzielny rząd. Niemcy przystępują do tak zwanej Mitteleuropy, czyli podporządkowanych sobie krajów narodowych. Nie przeszkadzają w organizowaniu życia, te narody są zadowolone, że mogą mieć coś własnego, że mają herb, że mają hymn, że mają flagę, że mają armię, że mają urzędników, język, wszystko. Tyle tylko, że pod gospodarczą przede wszystkim i polityczną dodatkowo preponderencją, jak to się mądrze mówi, a właściwie kuratelą Niemiec. Całość tego zjawiska, wymyślona przez niemieckiego politologa Neumanna, nosi nazwę do dzisiaj Mitteleuropy. To jest środek Europy podporządkowany jednemu państwu. No, w tym momencie, w tym przypadku język zdradza Niemców. Jeżeli się mówi o ekspansywnej polityce Angeli Merkel, to mówimy, no, wraca Mitteleuropa, czyli wszyscy na kolanach przed nią. I tu dochodzimy do głównego punktu, niepodległość Tatarów kończy się z początkiem 20 roku, kiedy właściwie już w połowie 19, kiedy ląduje na niej korpus ekspedycyjny francusko-angielski, taka powtórka z wojny krymskiej, a wkrótce Denikin obejmuje władzę i ochotnicza armia zwana Białą rozpoczyna z Krymu atak w kierunku Moskwy. Wtedy bardzo boleśnie zostali Tatarzy dotknięci właśnie przez Białych. Stąd część Tatarów potem wspierała nawet bolszewików przeciw Białym. Niemniej potem ucierpiano również z tamtej strony. Obie Rosje i są świetnym przykładem, co by Polskę spotkało. Która Rosja by nie wygrała, to mielibyśmy i tak z nią problem. Piłsudski słusznie przewidział, że wspieranie jednej przeciw drugiej nie leży w interesie Polski. Najlepiej jak najdłużej niech się kłócą, a my mamy wtedy spokój na zorganizowanej armii i przyjęcie uderzenia tego, który by tę wojnę wygrał. Gdyby wygrał Denikin, on też by nas napadł w 20 roku. A więc w 19 zamiera Republika Krymska, aczkolwiek nie wszędzie, po wsiach, po miasteczkach innych niż centralne w Semforopolu i portowe w Sewastopolu funkcjonują. Szkolnictwo tatarskie, wybierani są przedstawiciele i Medżlis, który sobie, czyli Sejm, na wzór Polski, zresztą stworzony, równolegle istnieje. I wtedy Dżafar Sejdamet jedzie na zachód, trwa konferencja w Paryżu, zbliża się traktat wersalski i proponuje, aby Polska przejęła opiekę właśnie nad Krymem. No już niewiele brakowało, nasi stali daleko za Kamieńcem, więc jeszcze 150, no może do 200 kilometrów, a już byśmy byli na Perekopie. No to się nigdy nie ziściło, aż takich sił żeśmy nie mieli w owym czasie. Gigantyczne przestrzenie, ciężarówek brakowało, wszystko na wozach z końmi. W związku z tym nasza pomoc dla Krymu po prostu nie nadeszła. Pozbawiony władzy i pozbawiony pracy Maciej Mustafa Sulkiewicz emigruje z Krymu i ostatnim statkiem odpływa do Turcji. Z Turcji, przez Turcję dostaje się do Azerbejdżanu, przez Iran. I tam zostaje natychmiast wodzem naczelnym tego kraju. Niestety nastąpił atak w 20 roku ponowny bolszewicki i został on aresztowany, osadzony w więzieniu około lipca 20 roku, gdy Polska była zagrożona, został rozstrzelany w tamtejszym więzieniu i tam w Baku ma grób i pomnik oraz pamięć, że był taki Tatar z Polski, taki współwyznawca wspólnej religii, ale niosący ze sobą nowe wartości, nową pieśń wolności, jak go poeci nazwali, z Lechistanu, ma tam swoje miejsce. Przybył, aby połączyć nas na stałe z Azerbejdżanem. Tak jak poprzez religię chrześcijańską i poprzez Ormian Lwowskich, Pokucia, Podola, Kamieńca, mamy łączność z krajem zwanym Armenią, tak poprzez Tatarów łączność z krajem zwanym Azerbejdżanem. Krymscy Tatarzy przetrwali. Straszna rzeź się odbyła, gdy wojska bolszewickie na 7 listopada dla uczczenia swojej trzeciej rocznicy istnienia zdobyli Krym i wymordowali około 30 tysięcy ludzi, topiąc ich. Liczba być może jest przesadzona, ale pamiętajmy, nie w liczbach rzecz, a w okrucieństwie, jakie się tam rozegrało. Tatarzy przycupnęli, pochowali się po pieczarach i tak przetrwali, ponieważ Krym należał do Rosji w owym czasie, do wojny 1939 roku. W trakcie ataku na Polskę Tatarzy odnotowali jedynie przemarsz wojsk, które kierowano do armii Timoszenki. Natomiast później, w 1941 roku, gdy nadeszli Niemcy, Tatarzy generalnie zachowali neutralność. Ale była grupa, która natychmiast zaczęła tworzyć niepodległe państwo tatarskie, na co Niemcy przyzwolili w pewnym sensie, jak w pierwszej wojnie naszym legionom. Dość duża grupa powołanych do wojska stanowiła żołnierzy Armii Czerwonej. I między innymi wspaniały pilot, polecam tu film Hajtarma, proszę zapisać to trudne słowo. I nagle z powodu niewielkiej grupki, no jak tych naszych, przepraszam w cudzysłowie, rasistów na wielkim, ogłoszono wszystkich Tatarów winnymi zdrady. I 18 maja 1944 roku znienacka, 6 rano, została dokonana gigantyczna deportacja 200 tysięcy. Cały dzień odjeżdżały pociągi, a zgromadzono ich kilkaset, rozwożąc w dwa miejsca. Jedne dookoła Morza Czarnego i Kaspijskiego, taką specjalną transkaspijską linią, wywieziono do Doliny Fergany, mówiąc im: stąd przyszliście, tu macie wrócić. A drugą, już nie mówiąc dlaczego, wywieziono do Maryjskiej Republiki Autonomicznej, czyli na północny wschód od Moskwy, gdzieś pod Uralem, po europejskiej jeszcze stronie. I tam Tatarzy, ginąc masowo, przetrwali w połowie. Tragiczny ten epizod, w której zginęła córka babci Dżamali, wspaniałej pieśniarki. W dzieciństwie opowiedziała, jak jej z rąk wyrwano umierające dziecko i rozbito o ziemię i wyrzucono z pociągu, gdy jechali. Ta prosiła o wodę dla dziecka, żeby ratować mu życie. I ta pamięć była tak głęboka, że zamieniła się w pieśń. Pieśń, która wstrząsnęła Europą i przeraziła Rosję, bo nosiła tytuł 1944, żeby ludzie zapamiętali fakt przygwożdżony jak gwoździem datą. Krzyk narodu tatarskiego wywożonego w głąb przepastnego imperium zła. Posłuchajmy.
So here she is, our winner, Jamala, and her song representing Ukraine, 1944.
When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty.
Można powiedzieć, że nad morzem zbrodni, która dotknęła narodu tatarski i wszystkie inne, zwyciężył krzyk kobiety. Jakże prawdziwe było porzekadło, gdy padnie ostatni strzał, gdy opadną ręce, a z rąk wypadną szable, nad polem bitew rozleknie się krzyk kobiety. One nas opłaczą. Drodzy Państwo, zacznijmy, przechodzimy teraz do rocznicy powstania listopadowego, tym razem powstania na Litwie i Białorusi. Posłuchajmy Warszawianki. Można powiedzieć powstań Litwo, skrusz kajdany, bo dzisiaj będzie o wiernej towarzyszce tamtej epoki naszego narodu, naszych patriotów, jaką była Litwa. Oczywiście z Białorusią, bo tak ją wtedy w owym czasie widziano. I Litwin to był i Żmudzin, i Białorusin zarazem. Drodzy Państwo, co Polak zaczął, dokończą Litwini. Taką pieśnią właśnie również Litwa odpowiedziała na ową pieśń. Wyobraźmy sobie teraz przez moment, kiedy korpus Dębińskiego wysłany na ratunek walczącej Litwie, wchodząc do każdej wsi i każdego miasteczka, a byli przecież pod Kownem, byli na Żmudzi, śpiewali wykładnie tę pieśń. Powstań Litwo, skrusz kajdany, dostosowywano do terenu. A w zamian Litwini, Żmudzini, czyli dwakroć Litwini, odpowiadali im równie znaną melodią, ale z własnymi słowami. Dabar lenkaj neprapuole, kolżmej ciciej gwi. Jeszcze Polska nie zginęła, gdyż Mudzini żywi. Polska w znaczeniu dla Litwinów to była cała Rzeczpospolita. To tak jak Wielka Brytania dla nas jest Anglią. I ten trochę skrót tutaj świetnie pasuje, bo zachowano to wezwanie i Litwini właśnie, Litwini ze Żmudzi, czyli ci żmudzcy Litwini, podnieśli hymn Legionów do hymnu całej Rzeczpospolitej. Przyznali się do niego. Jaka była droga owej pieśni? Skąd ona przyjęła nazwę? Oczywiście jest to parafraza z Marsylianki, La Marseillaise, czyli dziewczyna z Marsylii, która wkroczyła razem z korpusem prowansalskim któregoś tam ranka w czasie rewolucji do Paryża, śpiewając zwrotkę, a cała reszta batalionu marsylskiego śpiewała refren. To samo tutaj ułożył Casimir de la Vigne. No, Francuz o polskim imieniu i poczuł się jakby duchowo zjednoczony, ale nie ułożył melodii. Słowa też zresztą były bardziej z francuskiej kręgu wiedzy, z francuskiego kręgu, z francuskiej linii widzenia naszego kraju. A doszło to do Warszawy z początkiem 1831 roku i natychmiast podjęli dwaj prawdziwi, autentyczni twórcy, a właściwie kontynuatorzy tejże warszawianki. Karol Kurpiński ułożył porywającą melodię, która dorównuje Marsyliance. Zachowano tytuł z Casimira de la Vigne, La Varsavieuse, i przetłumaczono jako dziewczyna z Warszawy, czyli warszawianka. Dziś to bardziej pieśni niż dziewczyna, ale warszawianki mogą być dumne z takiej pieśni. To jest ich pieśń. A z kolei Karol Sienkiewicz napisał właściwie nowe słowa, posługując się tylko niektórymi zwrotami z de la Vigne, między innymi, że powstań Polsko, by krok skrócić olbrzymowi, który co chce światu pęta nieść. No, niesamowite przesłanie. No, właściwie cały prometeizm i całe nasze przedmurze już nie chrześcijaństwa, a cywilizacji zostało ujętych. Jesteśmy po to, aby spóźnić krok olbrzymowi, co chce światu, każdemu olbrzymowi, carskiemu, sowieckiemu i obecnemu, który chce światu pęta nieść. To jest właśnie nasza rola, to są nasze bagnety. I pieśń ta została wykonana w kwietniu, w czasie przygotowań do ofensywy podlaskiej, którą dokonał Prądzyński w Teatrze Narodowym. Bodajże 5 kwietnia została odśpiewana. Natychmiast się rozeszła po wszystkich zaułkach warszawskich. Wyuczono się jej i została użyta w bitwie. W bitwie 26 maja, gdy dochodzi do niezwykle krwawej, źle poprowadzonej, ale bohatersko wykonanej bitwy pod Ostrołęką, trzeba było zepchnąć wojska rosyjskie, które się wdarły przez rzekę Narew. Wtedy właśnie z warszawianką na ustach ruszyli do boju nasi czwartacy, ginąc tam prawie w całości. 7000 rannych było, prawie tyle, co pod Olszynką Grochowską, a skutek był dokładnie odwrotny. Zostaliśmy rozsiekani przez 149 armat plujących na nas bez przerwy z nabrzeża, z wysokiego brzegu Narwi. Ostatecznie zakończył to remisem, ale niestety ze wskazaniem na Rosjan, generał Bem, który pod potężnym ogniem padających co chwila pocisków i rozszarpujących się szrapneli, to są takie pękające bomby, gdzie pełne kulek, potrafił ustawić artylerię konną, która się poruszała w czasie bitwy, odwracała się lufą do wroga i kolejno wybijał wszystkie stanowiska, aż zamilkła wreszcie bateria rosyjska. Nad polem bitwy zapanowała cisza i płacz kobiet, które szukały swoich bliskich. A jak było na Litwie? Litwa zrywała się w każdym powstaniu, zawsze z miesięcznym przesunięciem. Oczywiście powstanie listopadowe, już wspomniałem, ma dwie fazy zwycięską wybuchu powstania, no i potem jest wojna. Wojna wybucha 6 lutego 1831 roku, gdy wojsko Dybicza przekracza granice Królestwa Kongresowego i najeżdża naszą ziemię. Wtedy tysiące żołnierzy opuściło ziemię Litwy, ruszając na Suwalszczyznę, na Kalwarię, na Mariampol, a stamtąd ku Augustowowi i północną drogą. Tam po bitwie, tuż po bitwie ostrołęckiej, umrze na cholerę dziesiątkującą w straszny sposób Rosjan Dybicz, a zastępcą, czy następcą jego będzie generał Paskiewicz z linii szlachty białorusko-polskiej. No i ten ci już okrąży naszą stolicę. Dzięki Prusakom przekroczy granicę na północ od Wisły. Prusacy go przeprawią na południe i od Sochaczewa dotrze do Polski, stoczy bój na szańcach Pragi. Ale na razie wróćmy do Litwinów. 26 marca 1831 roku zerwali się Litwini w Rosieniach, czyli w południowej części Żmudzi. I uzbrojeni we wszystko, cokolwiek było, potrafili, ogłosili, proklamowali niepodległość Litwy. Litwy jako kontynuacji Wielkiego Księstwa. Wcześniej nieco doszło do bardzo bolesnego wydarzenia. Otóż na ludność wiejską spadły ciężary wyżywienia ogromnej armii przewalających się wojsk. Ci mieszkańcy tracili właściwie dużą część dobytku. Zabierano im na drogę wszelką broń, nawet myśliwską. Straszliwej prowokacji dokonał słynny Nowosilcow, tenże senator wyśmiany w Dziadach Mickiewicza. Otóż dokonał on prowokacji, wpuścił do zakonspirowanego środowiska w Wilnie prowokatora Wincentego Kudrywicza, który zdradził swoich kolegów. Wszyscy oni zostali ujęci i straceni razem z tym prowokatorem, żeby się nie wydało, co Nowosilcow. No, na szczęście dla historii Kudrywicz pokajał się i przekazał list, którym prosi o wybaczenie, że był zdrajcą i opowiedział, jak tego dokonał. Otóż pierwsze wystąpienie, jeszcze poprzedzające ów bunt w Rosieni, jak wspominają szlachcic Borysewicz i włościanin Giedrymas, powstali zbrojnie w powiecie telszewskim. To jest jeszcze na zachód od tychże Rosieni. Był to koniec lutego. Ale już 26 marca Rosienie są wolne i armia przemierza przez Żmudź. Wtedy też dołączają wszyscy chłopi, ponieważ tam przywrócono zniesioną przez Sejm czteroletnik pańszczyznę. Uczynszowano tych chłopów. I próbowano wyzwolić jak największy obszar. Rzeczywiście Żmudź bardzo szybko pozbierała około 20 tysięcy żołnierzy, którzy stawili się głównie z kosami na sztorc, z pikami, z dubeltówkami myśliwskimi. Ba, zdarzyło się, że nawet Tatarzy nasi mieszkający na Litwie mieli ze sobą łuki i strzały. Walczono po prostu wszystkim. Wybuchło ono natychmiast w 5 powiatach żmudzkich, rozszerzając się dookoła. Zdobyto transport broni pod Janiszkami, czyli Joniszkas po litewsku. I uroczyście 28 marca już wkroczono do Telszy ze śpiewem i sztandarami. Ogłoszono wolną Litwę. Szawle, Poniewierz. 2 kwietnia wyzwolono Janów Żmudzki i miejscowość Upitę. Wincenty Matuszewicz na czele uzbrojonych chłopów litewskich zdobył Troki 3 kwietnia, a 7 kwietnia 1831 roku w rękach powstańców znalazło się miasto Ukmergę, czyli Wiłkomierz. Opanowano też Bejszagołę. Pierwsze uderzenie nastąpiło na Połągę, jedyny port, który Litwa miała, ale zostało ono przez Rosjan odparte. Rosjanie tam zbudowali dość pokaźną twierdzę, która miała bronić dostępu do morza. Spodziewano się pomocy. Stamtąd Ward Jackson miał dopłynąć z bronią z Anglii i z 2 armaty tam, 100-kilkadziesiąt karabinów. Miało to wszystko wpłynąć na brzegi Litwy. 5 kwietnia
To ważne nadmorskie miasto zostało jednak zdobyte, tyle że przejściowo. 10 już nas stamtąd wyrzucono. Wszędzie rozbrajano rosyjskie garnizony. O ile Polacy brali do niewoli Rosjan, uważając ich za nieszczęśników władzy carskiej, o tyle władze carskie mordowały natychmiast dowódców, którzy dostali się do niewoli, nie szanując ich oficerskich rang. W Dusiatach, koło Jeziorosów na północy, sztandar powstania podniosła Emilia Plater. Ona wyruszyła z Łuczty, miejscowości leżącej na Łotwie dzisiejszej, w Latgalii. To była siedziba Platerów. I tam z potężną grupą z Liksny i z Iłuczty, z potężną grupą Latgalczyków, którzy umieli świetnie po polsku mówić, wkroczyła do Litwy, na teren Litwy, stając się jednym z dowódców. Skupiła wokół siebie liczne grono ochotników. 4 kwietnia powstał powiat oszmiański, wschodnia część rdzennej niegdyś Litwy. Garstka spiskowców po krótkim starciu przełamała opór garnizonu rosyjskiego. Zdobyto około 300 karabinów, dwie armaty, mnóstwo szabel. Ale w początku kwietnia przystąpił powiat wileński. Zdobyto tu prawie wszystkie miasteczka okolicy, Podbrodzie i ten Zułów, w którym nam się później Piłsudski urodzi. 11 kwietnia ruszył do boju powiat święciański na północ od Wileńskiego. Wtedy też poległ ksiądz Onufry Łabuć, kapelan powstańczy, który spowiadał i głosił kazania i po litewsku, i po polsku, a jak trzeba to i po białorusku. W tym też czasie podniósł się ostatni na północy, już pod samą Łotwą, powiat bracławski w dzisiejszej Białorusi. Powstanie rozpoczęło się również w guberni mińskiej. Nie muszę mówić, chodzi o Mińsk białoruski, nie mazowiecki. Oraz 15 kwietnia zdobyto miejscowość Wilejkę. W kilka dni później Maładeczno, Radoszkowice i 25 kwietnia Głębokie. Początek ruchu powstańczego charakteryzował tak mniej więcej rosyjski historyk Puzyriewski. Przykład Rosień znalazł naśladowców w innych miejscowościach Żmudzi, a powstanie niebawem szerzyć się zaczęło z powiatu do powiatu, dopóki na koniec nie owładnęło całą Litwą. Wszędzie uwalniano rekrutów i więźniów. Urzędników ruskich brano do niewoli. Niektórym pozbawiono życia. Zabierano broń i kasę. Pojawiły się kokardy trójkolorowe, proklamacje. Do rozwoju powstania przyczyniło się nadto błąd administracji miejscowej, pisze Kuzyriewski, która nie rozumiała jego znaczenia, nie przedsięwzięła żadnych środków zapobiegawczych, choćby ukrycia pieniędzy, zabrania się od razu do srogości, czyli karania śmiercią, upatrując jedyne wyjście w ratunku i ucieczce i nie wprowadzając odpowiednich zarządzeń po powiatach. Rzeczywiście stracono głowę i dzięki temu podnieśli ją miejscowi patrioci. Tak litewscy, białoruscy, jak i latgalscy, łotewscy, a wszyscy się mieli za Polaków. Wreszcie około 20 tysięcy ludzi było pod bronią, jak już wspomniałem. Z tego jednak brakowało owej broni. Dzisiejsi badacze ekscytują specyficzne mundury różnych elitarnych grupek w rodzaju desperatów, świętego Kazimierza, huzarów, kupścia, dowódcy, złotej chorągwi czy gerylasów. Nazwa z hiszpańskiego. Jednak większość była umundurowana w swoje codzienne, cywilne, samodziałowe i lniane stroje, kożuchy, sukmany, co kto miał. W miarę rozwoju zastępowano je niekiedy zdobycznymi mundurami rosyjskimi, na które naszywano kokardy narodowe. Po raz pierwszy tworzą się zresztą wtedy barwy biało-czerwone i Litwa wtedy miała barwy złoto-czerwone. Taki rozwój ruchu powstańczego, o dziwo, na ogół zgodny z rzeczywistością, opisywał znowuż historyk rosyjski. Oddziały tworzyły się zwykle u obywateli, w ich majątkach. Ksiądz występował z mową, w której wzywał parafian do zbrojenia się przeciw Moskalom. Słuchacze zaś, po większej części posiadacze ziemscy, wraz z dworskimi swymi ludźmi chwytali broń i tym sposobem wytwarzało się jądro partii, do której następnie przyłączali się wieśniacy, bądź to dobrowolnie, bądź to za namową i obietnicą udziału ziemi. A udział tego wiejskiego żywiołu w litewskim powstaniu czynił je poważniejszym i obszerniejszym niż powstania na Wołyniu czy Podolu, których uczestnikami tam byli wyłącznie prawie szlachta z niewielkim dodatkiem mieszczaństwa i współudziałem miejscowych kozaków. Oto ostatni moment. Posłuchajmy dokumentów, proklamacji ludu rosieńskiego. imię Boga Wszechmogącego. Amen. My, obywatele i wszyscy mieszkańcy powiatu rosińskiego, ciemiężeni równie z dalszymi współrodakami, jarzmem niewoli niesprawiedliwego i wiarłomnego rządu imperatorsko-rosyjskiego, jęliśmy się oręża w duchu jedności z Królestwem Polskim. Po stoczeniu walk wielokrotnych z zapastniczymi zastępami samowładcy, chcąc utrzymać porządek i bezpieczeństwo i działaniom dalszej obrony skuteczniejszy nadać kierunek, oświadczamy i stanowimy, co następuje. Nie ma żadnej nienawiści do Rosjan, których i owszem, znając pałających jako i my, rządzą wolności, kochamy jako jednoplemienne z nami pokolenie i osiągnięcia tejże wolności im życzymy. Wtedy rodzi się hasło za wolność naszą i waszą, Rosjanie. Walczymy i walczyć do upadłego będziemy przeciw samowładztwu Rosji. Jedynie dla skruszenia kajdan niewoli naszej i dla otrzymania swobody życia, aby żyć i umierać pod panowaniem prawa i sprawiedliwości służących dla wszystkich stanów, wyznań i mieszkańców ziemi naszej, Litwy. Walcząc w duchu zupełnej jedności życzeń i zamiarów ze współbraćmi z Królestwa Polskiego, rząd tegoż królestwa, jaki istnieje od czasu jego powstania, uznajemy za wspólny dla nas i temuż rządowi całkowitą oświadczamy uległość. Nie dziwmy się, że właśnie to nazwano kolejną Unią Polsko-Litewską. Ruch powstańczy objął również dwie gubernie białoruskie, aż po Witebsk. Powstańcy przerwali komunikację między Petersburgiem a Berlinem. Powstanie na Litwie wstrzymało dowóz zaopatrzenia do armii i Dybicza i związało znaczne siły rosyjskie, prawie 40 tysięcy wojska. W kwietniu i maju Rosjanie nie byli w stanie przesunąć do królestwa ani jednego batalionu zablokowanego w lasach Litwy. W ten sposób powstanie litewskie, jak oceniali historycy, stawało się groźniejsze dla carskiego imperium, aniżeli działania wojenne na teatrze w królestwie. Największe skupiska powstańcze znajdowały się na Żmudzi, Onufry Jacewicz, Ezechiel Staniewicz, Włodzimierz Gadon, w Kowieńskim, Karol Załuski, Gabriel Ogiński, Maurycy Prozor, Hipolit Łabanowski, na lewym brzegu Niemna, na południe od Kowna, Karol Szon, Antoni Puszet, Francuz pochodzenia w rejonie Trog zaś, Wincenty Matuszewicz, akademicy wileńscy, Gerast Gronostajski, w Oszmiańskim Przeździecki, w Dzieśnieńskim Brochocki, a w Mileńskim Stanisław Radziszewski. Niestety powstanie upadło, a ostatnim akordem była bohaterska jednak samotna śmierć Emilii Plater, której towarzyszył jej oddział. Zmarła 23 grudnia 1831 roku, a 24 w Wigilię pochowano ją na cmentarzu w Kopciowie, zwanego dziś Kapciamiestiem, gdzie stoi pomnik Emilii i jej nagrobek. Tę datę, gdy rozszedł się ostatni oddział po oddaniu salwy ku jej czci, należy uznać za koniec powstania listopadowego w naszej czwórnarodowej ojczyźnie Rzeczpospolitej Powstańczej. Dziękuję.